Tytuł tygodnia.
Marcin Wolski. Ostatnie konklawe. Wydawnictwo Zysk i Spółka. Mówi autor Marcin Wolski.
Zwykle, tworząc moje postacie, sumuję ileś doświadczeń różnych ludzi. Obserwuję, oglądam, spotykam i Weronika jest właśnie sumą kilku czy nawet kilkunastu osób. I żeby było jasne, nie miałem żadnego pierwowzoru konkretnego, nawet fizycznie. To jest taka postać sklecona rzeczywiście z wielu postaci. No oczywiście i zwykle jest to prawie w każdej mojej powieści, że wypreparowywuję jakiś fragment z siebie. Czasami zaprzeczam go, czyli po prostu wyciągam swoje same złe cechy albo dobre i wokół tego konstruuję postać. No, w wypadku tej postaci jest ona fikcyjna, ale z elementami obserwowanymi u innych ludzi.
Czyta Andrzej Ciborski.
Kiedy jako młoda dziewczyna przechodziła operację ślepej kiszki, też doświadczyła takiej wędrówki. Obserwowała z góry cały zabieg i przeżyła moment strachu, gdy ktoś z personelu zawołał: ciśnienie spada. Ale skończyło się na strachu. Tym razem jej spacer był zdecydowanie dziwniejszy. Oddalając się od łóżka, natrafiła na ścianę. Przeszła przez nią na drugą stronę, nie zahaczając o żaden pręt zbrojeniowy. Miała wszelkie powody, by sądzić, że znajdzie się w kuchni sąsiadów. Ale to nie była kuchnia. Krajobraz przypominał tundrę, taką, jaką plastycznie opisywał kiedyś jej nauczyciel od geografii, Romeo od Siedmiu Boleści. Szara pustka, bez drzew, skał, nawet śniegu, bez słońca i bez gwiazd. Zaraz zorientowała się, że nie jest na tym odludziu sama. Ból, smutek, rozpacz emanowały ze wszystkich stron. Mgła roztaczająca się dookoła okazała się utkana z cieni setek tysięcy milionów ludzkich cieni. Weronice wydawało się, że widzi jakieś zarysy nosów, oczu, otworów mogących być ustami. Potem usłyszała cichy szloch. Jeden z cieni oderwał się od masy i jak szary kłębek kurzu potoczył do jej stóp. Diana? Głos przyjaciółki był bardzo cichy, ale wyraźny. Tu jest bardzo źle. Tu, to znaczy gdzie? Chwilę poruszała bezgłośnie szczeliną mogącą uchodzić za usta, wreszcie wyrzuciła z siebie. W piekle. Janikowska ocknęła się skulona w kłębek, wciśnięta między pralkę a brodzik, dygotała z zimna. Stopy miała brudne, w ręku zaciskała coś, co po rozprostowaniu palców okazało się wiązką włosów. Krótkich, czarnych, z siwymi odrostami. Wróciła do sypialni, ciesząc się, że nie będzie tam sama. Zygmunt chrapał rozwalony, zajmując całe łóżko. Na nocnej szafce stał niedopity kieliszek koniaku. Wychyliła go duszkiem i ułożyła się na gościnnej kozetce, zasypiając jak kamień. Kolejny dzień zaczął się nieciekawie. Od podwójnej kawy i pastylek na kaca. Potem jeszcze przed śniadaniem wygoniła Zygmunta. Malik był wyraźnie zdumiony. Myślałem, że znowu będzie dobrze między nami. Nie, odpowiedziała stanowczo. Nie będzie dobrze, ponieważ jest mi źle. Miałem nadzieję, zaczął, ale w połowie zdania zmienił ton. Daj mi szansę, Wero, kocham cię. Pokręciła głową. To już umarło, Zyziu. Ale przecież w nocy, tej nocy, wykorzystałeś trupa. Ma to jakąś naukową nazwę, ale wolę jej nie wymieniać. Przygnębiony odszedł i po paru dniach przestał nawet dzwonić. Mogło się wydawać, że życie panny Janikowskiej powróciło do banalnej normalności. Dom, telewizja, raz zakupy i kino. Nuda. Niestety zwidy z Dianą powtarzały się noc w noc. Ten sam pejzaż, to samo dojmujące poczucie osamotnienia. Diana przeważnie się nie odzywała, ale gdzieś przy szóstym spotkaniu, ku zaskoczeniu przyjaciółki, powiedziała: mogłabyś się za mnie pomodlić? Weronika omal się nie roześmiała. Nie mogąc spać, próbowała lektury. Wzięła nawet książkę krótkoterminowego męża Diany. Szukanie Boga Jarosława Polera nosiło tytuł Pamiętnik nawróconego grzesznika. I rozpoczynało się mikroopowieścią, którą uzupełniał zbiór esejów i artykułów. Otworzyła na chybił, trafił i wpadła na tekst Cuda nasze codzienne. Brr, sam tytuł pachnący radiem Maryja wręcz ją odrzucił. Szybko zamknęła tom. Diana nigdy nie opowiadała jej o swej matrymonialnej pomyłce, a Vera, mimo zbieżności nazwiska, nie kojarzyła jej z Pollerem, swego czasu dość znanym dziennikarzem i scenarzystą jednego z popularnych w kółko powtarzanych seriali. Od pewnego czasu było jednak o nim głucho. Zajrzała do Wikipedii, potem znalazła kilka świeższych, niezbyt życzliwych artykułów. Trochę się wyjaśniło. Poller należał do beniaminków PRL-u. Przystojny, elokwentny, utalentowany felietonista, autor radiowych słuchowisk i widowisk telewizyjnych, wydawał się dzieckiem szczęścia. W dodatku pozycja wykładowcy na Wydziale Dziennikarstwa, którą objął w latach 80., stanowiła dla niego niewyczerpane źródło świeżych, młodych ciał, z których chętnie korzystał. W drugiej połowie lat 90., już po przerwanym małżeństwie, coś się zmieniło. Poller zniknął. Jedni twierdzili, że zaszył się w jakiejś głuszy, inni, że sporo podróżował. W każdym razie, kiedy wrócił, wydawał się kompletnie odmieniony. Ewolucyjnie się uwstecznił, zrecenzował go jeden z pismaków Gazety Wyborczej. Trafił do prawicowego getta pisemek, budzących uśmiech politowania elity. Przez rok wykładał w toruńskiej kuźnicy ojca Rydzyka, ale dopadła go PZPR-owska przeszłość. Wygrzebano też jego stare, obrazoburcze teksty i musiał zrezygnować. Od 5 lat poświęcał się głównie pisaniu książek, których, jak podejrzewała Weronika, nikt chyba nie czytał. I ona nie miała takiego zamiaru. Tymczasem minął tydzień, a frustracja na froncie majaków nie uległa zmianie. Piekielna tundra powracała, a wraz z nią płacz Diany. Efektem były niedospane noce i coraz bardziej półprzytomne dni. Jak tak dalej pójdzie, kompletnie zeświruję. Tylko co mogę zrobić? Zastanawiała się Weronika. Próbowała tabletek nasennych. Przynosiło to tylko ten efekt, że zamiast godziny przesypiała 4, a potem już do rana pozostawała w nieprzyjemnym stanie zawieszenia. Równocześnie nie chciała zwiększać dawki. Od dziecka odczuwała obsesyjny lęk przed zapadnięciem w letarg i pochowaniem żywcem. Dodatkowo odnosiła wrażenie, że jej dziwne stany się potęgują. Uczucia stawały się coraz bardziej dojmujące. Czasami spotykała Dianę, czasem czuła tylko jej ból i słyszała słowa „Pomódl się za mnie”. Wizytę u psychologa uznawała za ostateczność, ale co jej pozostało? Jedyna przyjaciółka umarła. Z rodziną nie utrzymywała kontaktu. Zresztą prędzej obnażyłaby się w reality show, niż zwierzyła się trzem staruchom, spod których skrzydeł uciekła. Zygmunt, z którym spotykała się w pracy, nie nadawał się na powiernika. Zresztą przy pierwszej próbie podzielenia się z nim swoimi kłopotami poradził: idź do lekarza. Jako ostatnia deska ratunku przyszedł jej do głowy ksiądz Nowak. Coraz częściej łapała się na myśli, że pragnie się z nim spotkać. Nie miała jednak pojęcia, jak go odszukać. W końcu wybrała się do Balbiny Rojek, ciągle mieszkającej w domku Diany na Saskiej Kępie. Dziewczyna w ciągu ostatnich tygodni przytyła dobre 10 kilo. Rzuciła się Werze na szyję, a zapytana o namiary na księdza Mariusza, najpierw się zdziwiła, a potem odparła: popytam.
Marcin Wolski. Ostatnie konklawe. Wydawnictwo Zysk i Spółka.